Modlmy się. O Duchu Święty, Boski Duchu Światła i Miłości, poświęcam Ci rozum mój, serce, wolę i całe moje jestestwo, teraz i na wieki. Tam, gdzie nienawiść, niechaj niosę miłość. Gdzie obraza, niechaj niosę przebaczenie. Gdzie rozterka, niechaj wnoszę zgodę. Gdzie zwątpienie, wiarę. Gdzie rozpacz, nadzieję. Gdzie ciemności, niechaj zapalam Twoje światło. Gdzie smutek, niech krzewię radość. A tam, gdzie lęk i trwoga, niechaj niosę pokój Twego ducha. Słowo Boże z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 1, wers od 1 do 18. O Słowie. Ewangelię otwiera uroczysty prolog, którego zasadniczy zrąb ma formę rytmiczną i jest hymnem o Logosie, czyli Słowie. Dopiero wers 18, który odbiega wprawdzie stylistycznie od hymnu, ale należy do prologu, zamyka całość, ponieważ najdobitniej wyraża główny temat Ewangelii Jana, mianowicie objawienie Boga przez Słowo wcielone. Hymn mówi o stosunku Słowa do Boga, do stworzenia i do ludzi, przy czym wcielenie Słowa wysławiane jest w sposób szczególny, jako niewyczerpane źródło wszelkiej łaski i prawdy. Hymny tego rodzaju układano w kościele od najdawniejszych czasów i śpiewano podczas nabożeństw. Stary Testament znał temat Słowa Bożego i mądrości, istniejących przed początkiem świata w Bogu, przez które wszystko zostało stworzone, wysłanych na ziemię, aby tutaj wyjawić tajemnicę woli Boga, mających powrócić do Niego po skończeniu swej misji. W Nowym Testamencie Jan, dzięki faktowi wcielenia, mógł w pełni wyjawić osobową naturę tego Słowa, mądrości, istniejącego odwiecznie. Czytamy o Nim. W Nim było życie, lub On jest życiem. Światłość, dobro, słowo wymyka się zakusom ciemności lub i ciemności jej nie pojęły. Ludzie jednak nie tylko nie rozpoznali w Słowie wcielonym swojego Stwórcy, lecz nawet własny naród tego nie uczynił. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy przyjęli wysłańca Bożego i uwierzyli w imię Jego. To znaczy uwierzyli, że Słowo wcielone jest Mesjaszem i Synem Bożym i całym sercem Mu się poddali, bo to oznacza u Jana wierzyć w kogoś. Ono dało im najcenniejszy dar, mianowicie Synostwo Boże. Tekst wyraża myśl, że Słowo było pełne łaski i prawdy. Łaska i prawda to nie tylko starotestamentowe miłosierdzie i wierność, ale pełnia łask nadprzyrodzonych. Prawda w pojęciu Jana oznacza prawdziwą znajomość Boga, która od Boga pochodzi i do Boga prowadzi oraz daje prawdziwą ocenę wartości nadprzyrodzonych i doczesnych. Jan opisuje, jak wszyscy czerpali z obfitości wcielonego Słowa łaskę po łasce, greckie charis anti charitos, czyli jedną łaskę po drugiej. Inni rozumieją przez to wyrażenie stan łaski odpowiadający łasce Słowa. Z chwilą przyjścia Chrystusa rozpoczął się nowy okres w dziejach zbawienia. W tym nowym okresie tylko objawienie przyniesione przez Chrystusa prowadzi do zbawienia, gdyż tylko Chrystus jest Synem Bożym, który zna Boga, widział Go, przyniósł prawdziwą wiedzę o Nim. Autor przeciwstawia się twierdzeniu, że można mieć prawdziwą wiedzę o Bogu poza tą, którą przyniósł Chrystus. Chodzi o poznanie Boga w sensie biblijnym, w jego stosunku do świata i do człowieka. Zwłaszcza zaś o poznanie miłości Bożej i poddanie się Bożemu prawu. Syn właśnie opowiedział o Bogu, to znaczy objawił to, czego ludzie nie widzieli, czyli tajemnicę Bożego życia lub, jak sądzi wielu ojców Kościoła, tajemnicę Bożej miłości. Mógł to zrobić, ponieważ był na łonie Ojca i jest jedynym Jego Synem. Określenie to wyraża bliskość, ponadczasowe bytowanie Słowa u Ojca i wzajemny stosunek Syna do Ojca przed wcieleniem. A ja poznałem Boga? Właśnie się narodziłeś, Zbawicielu. Mam przy sobie list od Ciebie. List osobisty, intymny, który nasz Ojciec, Twój i mój, napisał do mnie osobiście. A Ty go przyniosłeś światu, bo Ty sam jesteś Słowem Ojca. I Duch Święty spieszy mi z pomocą, bym go zrozumiał. Oto dlaczego noszę go przy sobie i nie mogę się doczekać chwili, w której będę mógł zagłębić się w jego treść, a poszczególne słowa przestaną dla mnie być tylko słowami. Stają się kurtynami odsłaniającymi coraz to dalsze horyzonty. Stają się światłami oświetlającymi coraz dalsze drogi. Stają się płomieniami rozpalającymi serce, które doznaje przy tym niewymownych rozkoszy. Bywają przy tym wiersze, bywają całe strony, które przedtem nie mówiły wiele. Teraz zaś wydają mi się nowe, odkrywają przede mną coraz głębsze prawdy i pozwalają zrozumieć sprawy coraz bardziej zawiłe. Teraz wszystkie słowa mają nowe, żywe znaczenie. Teraz owa księga jest jedynym moim bogactwem, jedyną rozkoszą, jedynym odpoczynkiem, jedynym źródłem życia. Ale nie zawsze tak było. Trzeba było cudu Ducha Świętego. Trzeba było chrztu w Duchu Świętym. Trzeba było przeżyć swoje własne zielone święto, aby odkryć skarb, jaki był w moim posiadaniu. Był przecież mój od początku, ale był zakopany w moim własnym ogródku. Teoretycznie bowiem wiedziałem, że istnieje. Nie miałem jednak zbyt wiele zapału, by pójść i go wykopać. Nie zdawałem sobie tak naprawdę sprawy z tego, jakim blaskiem może zalśnić ów skarb. Trzeba było tchnienia Ducha Świętego, żebym usłyszał bicie Twojego serca, które przenika z treści tego listu, skarbu, i zaczął szukać Ciebie, Twojej bliskości. Zacząłem od psalmów. Teraz nie mogę zasnąć bez Ciebie, Słowo Boże. Zmieniło się wiele w moim życiu. Zmienia się i jest inaczej u każdego, kto przeżył doświadczenie chrztu w duchu. Teraz nie jest to tylko dla mnie już jedną z książek w mojej bibliotece. Jest to księga. Gdybym mógł, zbudowałbym dla niej tabernakulum w moim pokoju. Uważam, że powinna znaleźć się na ołtarzach wszystkich kościołów razem z ciałem i krwią Twoją, aby odbierać mogła te same wyrazy czci i uwielbienia. Czytanie Słowa Bożego to relacja z Twoją, Panie, obecnością jak sakrament. Teraz, o Panie, tą księgą jesteś Ty sam, żywy i obecny przy mnie, rozmawiający ze mną w atmosferze bliskości i intymności, jak przyjaciel powierzający najgłębsze sekrety. Teraz, o Panie, między stronicami Twych słów a Tobą samym nie widzę już różnicy. Jesteście tym samym. Ty, Słowem odwiecznym Ojca. I Ty, kiedy czytam Ewangelię, objawiasz mi najgłębsze zamiary Ojca. Kiedy przeglądam stronicę, nie jesteś już dla mnie Jezusem dalekim w czasie i przestrzeni, ale mam wrażenie, że rozmawiam twarzą w twarz. Pismo Święte nie stanowi już dla mnie historycznej relacji o Twoim pobycie wśród ludzi, ale stało się świadectwem Twej obecności wśród nas, tu i teraz. Ty sam osobiście kierujesz do mnie słowa pouczenia. Pocieszasz, przekazujesz obietnice, powierzasz mi zadania i szepczesz mi do ucha wyznania tak intymne, jakbyśmy tylko my dwaj byli na tym świecie. Miłości ku Bożej Księdze i pasji jej czytania nie może dać nikt inny, tylko sam Bóg. Miłości ku słowom spisanym pod natchnieniem Ducha Świętego nie może dać nikt inny, jak tylko ten sam Duch. Chciałbym na te święta Bożego Narodzenia życzyć Wam i sobie, abyście razem ze mną tak wołali. Duchu Święty Boże, przyjdź do mnie, otwórz moje serce, oczy i mój umysł na Twoje słowo, abym szukał Ciebie z całego serca i daj mi się znaleźć. Chciałbym mieć osobistą relację z Tobą. Za każdym razem, kiedy otwieram Twoją Ewangelię, chciałbym zachować taką samą świeżość, jak to było po raz pierwszy. I chciałbym przeglądać kartki z zaciekawieniem dziecka, które pochłania rysunki i bajecznie kolorowe ilustracje, bo nie umie jeszcze czytać słów. I chciałbym zawsze móc odnaleźć Ciebie na tych stronach. Twą żywą i realną osobę, stojącą naprzeciw mnie. I słuchać Twych słów, tak innych od tego, co słyszę naokoło. I chciałbym trwać w tej bliskości i sycić się nią jak dziecko w ramionach najbliższej osoby. Jak dziecko oczekiwać objawień skierowanych do mnie i tylko do mnie. Przez Jezusa, mojego Jezusa, dziś nowonarodzonego. Adam Rajski. Pomoce, Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Biblia Jerozolimska. Stanisław Maria Kaudon, Przyjdź Duchu Święty. Serafino Falvo, Duch objawia Jezusa.